11 sierpnia w najbliższą niedzielę Dzień Konserwatora Zabytków to okazja, żeby docenić pana podwładnych. Dużą ma pan konserwatorów pod swoimi skrzydłami.
Podlaski Urząd Konserwacji Zabytków to 40 osób, z tego prawie 30 to są osoby związane merytorycznie z zabytkami. Świetna ekipa, świetni ludzie. Widzę bardzo duży profesjonalizm. Mankamenty, bo o nich muszę powiedzieć, to jest to, że jest nas za mało, niestety. Podlaskie zabytki to prawie 10 tysięcy różnego rodzaju zabytków, a tak jak powiedziałem, do ich obsługi mamy około 30 osób.
Skoro pan powiedział o tej liczbie zabytków, to w ogóle chciałbym zapytać o to, w jakiej one są kondycji i w jakim stanie finansowania są próby ich renowacji.
Tak, dla porównania. W zeszłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków podzielił kwotę 2 milionów, Mazowiecki kilkudziesięciu. Wnioskujemy o 7 milionów. To wynika z ilości wniosków już złożonych, tak żeby każdy, kto się zwrócił o dotację i otrzymał, musielibyśmy rozdysponować 7 milionów złotych.
A w jakim stanie są te zabytki? One wymagają pilnej ich renowacji, czy to są rzeczy, które mogą poczekać jeszcze?
Stan jest bardzo różny. Czasami to są prace takie generalne, najbardziej kosztochłonne, związane z odcięciem wody, która znajduje się w gruncie, od budynku. Pozostałe prace, które się pojawiają, no to są prace związane z kystynkami, z jakimiś sztukateriami, z oknami. Kosztowne sprawy, także ja nie wydam takiej zgody, aby właśnie doszło do tego, że jakiś zabytek rozbieramy i w tym miejscu stawiamy kopię atrapy.
Tak jak pan ocenia stan zachowania białostockich zabytków? To nie jest do końca pana kompetencja, bo mamy miejskiego konserwatora zabytków, no ale pan się też przygląda. Był pan wiceprezydentem miasta, więc jak pan to ocenia? Ulica Dąbrowskiego chociażby, kamienica, która spłynęła i właściwie trudno tam wyegzekwować jakiekolwiek prace, choć były deklarowane.
Tu jest problem w przepisach. Najwyżej stoi w Polsce prawo własności i my tak naprawdę niczego nie możemy nakazać, do niczego zmusić. I to jest z mego punktu widzenia olbrzymi problem, bo to powoduje, że mnóstwo zabytków, nie tylko w Białymstoku, ale w Polsce, po prostu niszczeje, bo ich właściciele nie chcą z nimi pracować, nie widzą tej wartości, a z drugiej strony te odremontowane są przepiękne.
Wiem, że ma pan plany, żeby przywrócić procedurę wpisania kanału Augustowskiego na listę UNESCO. Na jakim to jest etapie dzisiaj i jakie są realne szanse, żeby to się stało?
To jest procedura wieloletnia. Tego nie da się dokonać w ciągu miesiąca czy nawet roku. Bardzo mała jest wiedza o kanale Augustowskim, a mało kto wie, że nasz kanał Augustowski jest dłuższy od kanału Panamskiego. Mało kto wie, że różnica poziomów wody w kanale Augustowskim jest większa niż w kanale Panamskim. Mało kto wie, że śluz na kanale Augustowskim jest więcej niż w kanale Panamskim. Mamy jeden z najatrakcyjniejszych kanałów na świecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak trochę ze zgrozą zobaczyłem, że właściwie świat nauki nie dostrzega do tej pory kanału Augustowskiego, a to jest jeden z elementów, które muszą zafunkcjonować, aby mógł on zostać wpisany na listę UNESCO. No i rzeczy takie formalne, które trzeba przeprowadzić, bo tutaj państwo polskie musi wystąpić i ono będzie wnioskodawcą. My przygotujemy materiały.
Ile to może potrwać?
Dwa i pół roku.
Wiem, że spotkał się pan z podlaskim posłem Krzysztofem Truskolaskim. Rozmawialiście między innymi o tym, jak chronić zabytki na wypadek konfliktu zbrojnego.
Nie wszystko mogę powiedzieć, natomiast tak rzeczywiście. Objęliśmy 148 obiektów takim planem, który ma wskazać odpowiednim urzędom, jak mamy się zachować, co mamy zrobić w przypadku zagrożenia czy jakiejś próby zniszczenia. Lista jest cały czas uzupełniana, ona się rozszerza. Mi zależy, aby na tej liście było jak najwięcej zabytków. Uważam, że powinniśmy jak najwięcej obiektów uchronić i zabezpieczyć na ten czas. Ale też cała masa zabytków tak zwanych ruchomych, gdzie tu są przygotowane procedury. Jeżeli okaże się, że no, trzeba te obiekty ewakuować, to żebyśmy wiedzieli, gdzie stoją skrzynie już dzisiaj przygotowane, odpowiednich rozmiarów, żebyśmy mogli te zabytki schować i z drugiej strony, żebyśmy wiedzieli, co z nimi dalej zrobić. Także takie plany są przygotowane już dla wielu obiektów, czy nawet obiektów znajdujących się w kolekcjach prywatnych. Ale no, działamy w ten sposób, żeby właściciele obiektów wiedzieli, co robić w sytuacji, gdy taki konflikt będzie miał miejsce, a z drugiej strony, żeby odpowiednie urzędy pomagały właścicielom w tym zabezpieczeniu.
Od razu uspokajając, ja rozumiem, że to są rutynowe działania. To nie jest tak, że państwo macie wiedzę o tym, że się coś szykuje,
nie,
niepokojącego.
Nie. Oczywiście, że tak. Na przykład monaster w Supraślu taki plan przygotował. zdecydował bodajże w 2006 roku już. I od 2006 roku wiemy wszyscy, co mamy robić, jeśli do konfliktu zbrojnego by doszło. Powiedzmy, że w tej chwili przeglądamy ten plan i widzimy jeszcze dodatkowe obiekty i je dopisujemy.
To jeszcze takie dwie rzeczy, które budzą też emocje. Plany ochrony białostockich Dojlit i plany ochrony zabytkowych Kruszynian przy granicy polsko-białoruskiej. Dojlidy to chce tam wejść mocno deweloperka, a Kruszyniany inwestycje rolnicze, kurniki przemysłowe. Ani na Dojlidach nie ma parku kulturowego, ani w Kruszynianach nie ma parku krajobrazowego. Co dalej z tymi miejscami?
Jeżeli mówimy o Białymstoku, nie jest to w tej chwili już w mojej opiece. Tak? Jest miejski konserwator zabytków i on odpowiada za chronienie tego terenu, także tu no, nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast jeśli mówimy o drugim miejscu, konserwator w procedurze, która tutaj jest, właściwie ją zatwierdza. Nie jest osobą, która jest liderem w całym tym przedsięwzięciu. W każdej takiej sytuacji Rada Miasta to jest ciało, które podejmuje decyzje. I do tej pory nikt do mnie się nie zwrócił o to, żeby pomóc właśnie czy w przygotowaniu takiego planu, czy jego zatwierdzeniu, czy w jakiejś innej formie działania. Oczywiście namawiam nie tylko w tych dwóch miejscach, ale namawiam wielu wójtów, burmistrzy, prezydentów miast na to, aby polepszali prawo w kontekście zabytków. Uchwała krajobrazowa, która w końcu pozwoliłaby na usunięcie z wielu zabytków reklam, które no, z reguły szpecą i to bardzo. Na przykład burmistrz Tykocina tutaj takim liderem się stał, bo rozmawialiśmy na początku mojej kadencji i wiem, że w tej chwili już Tykocin jest po uchwale intencyjnej i bardzo mocno nad tym pracuje. Ale też rozmawiam, czy właśnie z prezydentem Suwą i widzę, że efekty tego powoli się pojawiają, ale też i mniejszych miejscowości. Także plany rewitalizacji. Na przykład bardzo dużo pracowaliśmy z burmistrzem Bielska Podlaskiego, gdzie ten plan rewitalizacji bardzo obiecująco wygląda i w bardzo taki ciekawy sposób zagospodaruje Śródmieście Bielska Podlaskiego z olbrzymim szacunkiem do zabytków i z przywracaniem pewnych historycznych rozwiązań, których dzisiaj nie mamy. Całkiem możliwe, że za chwilę się okaże, że Bielsk Podlaski będzie miał kolejne atrakcje historyczne.
Gościem Polskiego Radia Białystok był podlaski konserwator zabytków Adam Musiuk. Dziękuję.
Ja dziękuję Państwu i na sam koniec chciałbym namówić, żebyście Państwo dzisiaj odwiedzili jakiś zabytek, żebyście go budzili i zobaczyli, jak piękne zabytki mamy na wyciągnięcie ręki. Dziękuję przemiennie.